Prime November Delta.
Halo, jedynka, tu Cardiff, tu Cardiff. Mamy na radarze dwa obce statki.
Cardiff, powtórz, nie zrozumiałem, co widzicie?
Jedynka, w waszą stronę płyną dwa argentyńskie krążowniki. O Boże, nie dwa, a cztery!
Był 1 kwietnia 1982 roku. Na południowym Atlantyku panowały wyjątkowo podłe warunki atmosferyczne. Od kilku tygodni albo padał ulewny deszcz, albo dawał się we znaki potężny wiatr. Wszyscy przeklinali taką wiosnę.
Nie inaczej było na archipelagu Falklandów, oddalonym o 700 km od groźnego wybrzeża Argentyny. W stolicy wysp, Port Stanley, panowało ogromne zamieszanie. Przy takiej pogodzie jedynym zajęciem mieszkańców była walka z żywiołem.
Dodatkowa panika wywołana była tym, że władze w Buenos Aires odmówiły zaopatrywania Falklandów przy użyciu argentyńskich lotnisk. Tym samym znajdujące się pod zwierzchnictwem odległego Londynu wyspy pozostawione były same sobie.
Na dodatkowe dostawy z Europy trzeba było bowiem długo czekać. W takiej atmosferze największym problemem wyspiarzy było zaopatrzenie na najbliższe tygodnie. Nikt nie zwracał większej uwagi na to, co działo się na wodach Oceanu Atlantyckiego.
I właśnie 1 kwietnia kwatera główna brytyjskiego regimentu stacjonującego na Falklandach otrzymała tajemniczy komunikat z pokładu okrętu Cardiff. Dowódca jednostki donosił o bardzo dziwnych i podejrzanych manewrach argentyńskiej marynarki wojennej.
Po kilkunastu godzinach było już jasne. Junta wojskowa rządząca w Buenos Aires rozpoczęła inwazję na Falklandy, zwane po hiszpańsku Malwinami. O 10 wieczorem komunikat do mieszkańców wyspy wygłosił gubernator Rex Hunt. Ogłoszono pełną mobilizację. Nie było chwili do stracenia.
Sytuacja w tej chwili wygląda tak, że jak sami słyszycie, przechwycono nasze radio. Argentyńscy żołnierze są już tutaj.
W momencie ataku na wyspach znajdowało się zaledwie 40 brytyjskich żołnierzy. O 4:30 rano, 2 kwietnia, mieszkańcy Falklandów mogli już dojrzeć trzy ogromne argentyńskie niszczyciele: Granville, Guernico i Santissima Trinidad.
Było jasne, że żaden opór nie ma najmniejszej szansy powodzenia. Jednak poddani brytyjskiej królowej byli przygotowani na wszystko. O 6 rano dwa bataliony argentyńskich komandosów opanowały kluczowe w całym archipelagu przesmyki – Mulet i Moody Brook.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Londynie podało, że grupa Argentyńczyków wylądowała na Falklandach i ustanowiła tam obóz. Argentyna domaga się przywrócenia jej rządów nad tymi wyspami i według naszego MSZ-u Argentyńczycy wylądowali też na południowej Georgii i ustanowili tam swoją flagę. Minister Spraw Zagranicznych Lord Carrington uważa, że jest to poważne naruszenie brytyjskiej suwerenności.
Chwilę później na niebie widać było dziesiątki ciężko uzbrojonych śmigłowców. Zewsząd rozlegały się strzały, wybuchy i jęki rannych. Przewaga agresora była wyraźna. W takiej sytuacji gubernator wysp ogłosił bezwarunkową kapitulację.
Admirał podszedł do mnie i powiedziałem mu, że bezprawnie naruszył brytyjską suwerenność i powinien natychmiast opuścić wyspy. Odmówił, podając, że zajął ziemie, które niegdyś należały do Argentyny i to Brytyjczycy łamali prawo.
Cała operacja trwała zaledwie kilka godzin. Falklandy, Malwiny po raz kolejny w swej burzliwej historii trafiły w argentyńskie ręce. Nic nie wskazywało, że jedynie na 76 dni. Zwycięstwo było przecież wyraźne i dobitnie wykazywało determinację Buenos Aires.
2 kwietnia 1982 roku rozpoczęła się najbardziej bezsensowna wojna XX wieku. Wojna o Falklandy.
W inwazję na Malwiny nie wierzył nikt. Było zbyt niewiarygodne, by ktokolwiek zdecydował się zaatakować Wielką Brytanię, posiadającego broń nuklearną członka NATO i bliskiego sojusznika potężnych Stanów Zjednoczonych.
Reakcja na całym świecie była zgodna. Haniebną akcję potępili wszyscy. Zwołane natychmiast specjalne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych wydało rezolucję 502, gdzie nakazywało odwrót argentyńskiego wojska. Głos zabrał Lord Carrington, brytyjski minister spraw zagranicznych.
Her Majesty's Government totally condemns this unprovoked aggression.
Rząd Jej Królewskiej Mości całkowicie potępia tę agresję, która stoi w oczywistej sprzeczności z apelem wystosowanym przez sekretarza generalnego Narodów Zjednoczonych i przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa, aby obie strony powstrzymały się od użycia siły i rozwiązały konflikt środkami dyplomatycznymi.
W Londynie zapanowała żałoba. Tak wrogiego aktu wobec Brytyjczyków nie było od czasu II wojny światowej. Premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher zapowiedziała natychmiastową, zbrojną reakcję. Świat stanął w obliczu kolejnej wielkiej wojny.
Rodacy, w
Wczoraj daliśmy wyraz naszego patriotyzmu i przywiązania do argentyńskiej ziemi. Nasza armia stanęła na wysokości zadania. Po blisko 150 latach dziejowej niesprawiedliwości Malwiny wracają do macierzy.
Władze w Buenos Aires miały powód do dumy. Odzyskanie Falklandów zapowiadało już od kilkudziesięciu lat. Tak błyskawicznej i precyzyjnej operacji nikt się jednak nie spodziewał. Na ulice miast wyległy tysiące ludzi.
Brytyjskie zwierzchnictwo nad ukochanymi Malwinami było dla Argentyńczyków obrazą. Cały naród czekał na to, aż wreszcie biało-jasno-niebieska flaga znowu załopoca nad Falklandami. 2 kwietnia 1982 roku był więc prawdziwym świętem narodowym.
Konflikt brytyjsko-argentyński zaczął się w roku 1833, kiedy to Londyn uzyskał pełną kontrolę nad archipelagiem. Od tego czasu kwestia wysp ciągle powracała na arenie międzynarodowej. Dyplomatyczne negocjacje niczego jednak nie rozwiązywały.
Powód był jeden, ale za to bardzo przekonywujący. Mieszkańcy Falklandów w ogóle nie chcieli słyszeć o oddaniu wysp w argentyńskie władanie. W ten sposób zaledwie 2000 osób, bo tyle mieszkało na Malwinach, powodowało nieustanne kłótnie między dwoma kilkudziesięciu milionowymi państwami.
Jeśli kiedykolwiek będziemy mogli swobodnie wyrazić nasz punkt widzenia, to powiemy, że zdecydowana większość z nas sprzeciwia się jakiejkolwiek argentyńskiej obecności na wyspach.
Londyn już od lat 50. był skłonny rozmawiać o oddaniu wysp. Za każdym razem podkreślano jednak wolę 2000 mieszkańców archipelagu. To wywoływało wściekłość argentyńskich decydentów i niweczyło wszelkie negocjacje.
Dla Londynu i Buenos Aires liczyła się tylko jedna zaleta tych niewielkich wysp. Ich strategiczne położenie, co już podczas II wojny światowej pozwoliło Brytyjczykom pokonać południowoatlantycką flotę III Rzeszy.
Poza tym Falklandy nie miały żadnego znaczenia. Zero bogactw naturalnych, nieurodzajna gleba i niesprzyjające warunki atmosferyczne. Jednak to na ten niewielki skrawek ziemi, zagubiony między wodami zimnego i wrogiego Atlantyku, zwrócone były w roku 82 oczy całego świata.
Kiedy się po raz pierwszy wysiada na Falklandach, człowiek czuje się jak na końcu świata. Tam jest niecałe 2000 ludzi, 500 000 owiec i 10 milionów pingwinów. Nie ma tam telewizji i poza stolicą brakuje dróg. Argentyńczycy już od dawna domagają się zwrotu wysp, twierdząc, że otrzymali je od Hiszpanów. Wielka Brytania odrzuca te roszczenia, utrzymując, że Londyn pokojowo zajął te tereny półtora wieku temu.
Britain rejects the claim, pointing out that it's been a peacefully settled British colony for 1.5 centuries.
Było jasne, że argentyński atak na Malwiny nie pozostanie bez odwetu. Wielka Brytania nie mogła pozwolić sobie na taki uszczerbek na honorze. Już 2 kwietnia, w dzień inwazji, premier Margaret Thatcher nakazała przygotowania do odbicia wysp.
Zbliżająca się wojna była nieuchronna. O spokój i powstrzymanie się od agresji nawoływał papież Jan Paweł II.
Today, the scale and the horror of modern warfare.
W epoce zimnej wojny nawet najmniejszy lokalny konflikt mógł się przerodzić w globalny kataklizm.
Już nazajutrz po agresji wojska argentyńskie wywiozły ze stolicy archipelagu Port Stanley wszystkich mieszkańców. Z lądu ściągnięto dodatkowe kilka tysięcy żołnierzy. Samoloty transportowe między Malwinami a Argentyną latały bez przerwy.
W Londynie po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej zebrała się Rada Wojenna. W Argentynie od grudnia 1981 roku rządziła wojskowa junta generała Leopoldo Galiteriego. Objęła ona władzę w wyniku zamachu stanu. Przejęcie kontroli nad Malwinami miało przynieść wojskowym upragnioną popularność.
I tak też się stało. Generał Galtieri był w Argentynie na ustach wszystkich. Jednak to także sam Londyn wysłał władzom w Buenos Aires sygnały, że Wielka Brytania może nie być za wszelką cenę zainteresowana utrzymaniem zwierzchności nad Falklandami.
W roku 1980 brytyjskie władze rozpoczęły operację zmniejszania swego potencjału wojskowego w rejonie południowego Oceanu Atlantyckiego. W Buenos Aires panowało więc przekonanie, że Londyn spisał Falklandy na straty. W pierwszych dniach kwietnia 1982 roku na całym świecie panowało dyplomatyczne zamieszanie. Takiego niepokoju nie wywołała nawet radziecka interwencja w Afganistanie. Po raz pierwszy bowiem zaatakowano bezpośrednio państwo należące do Paktu Północnoatlantyckiego.
Większość państw, w tym Stany Zjednoczone i kraje Unii Europejskiej, wprowadziły natychmiastowe embargo w kontaktach handlowych z Argentyną. Była to wyjątkowo nerwowa wiosna. Sytuacja w Wielkiej Brytanii była jednak bardzo trudna.
Londyn od blisko już 2 lat zmniejszał swe siły zbrojne na południowym Atlantyku. Likwidowano lub zmniejszano bazy wojskowe na brytyjskich południowych Shetlandach, południowych Orkadach i południowej Georgii. Premier Margaret Thatcher błyskawicznie zapowiedziała reakcję.
Zebraliśmy, jak myślę, największą flotę, jaka kiedykolwiek pływała w czasach pokoju, aby pokazać nasze zdeterminowanie do odbicia Falklandów, ponieważ te wyspy są suwerenną częścią brytyjskich terytoriów i fakt, że ktoś je teraz zajął, w ogóle nie zmienia sytuacji.
Zaledwie tydzień przed argentyńską inwazją z portu na Falklandach wycofany został jeden z największych brytyjskich niszczycieli HMS Endurance. Dla władz w Buenos Aires był to czytelny sygnał, że Londyn wycofuje się z archipelagu.
Co więcej, na początku 1982 roku rząd premier Margaret Thatcher wprowadził bardzo surowe przepisy imigracyjne dla obywateli brytyjskich kolonii. Tym samym status mieszkańców Falklandów dodatkowo się skomplikował.
Dla rządzącej w Argentynie wojskowej junty był to kolejny znak, że Wielka Brytania zamierza zerwać więzy z odległymi o blisko 20 tysięcy kilometrów skalistymi wyspami. Gdy tylko HMS Endurance opuścił port, Malwiny stały się zupełnie bezbronne.
Już 10 kwietnia, 8 dni po inwazji, z przystani w angielskim Portsmouth wypłynęła pierwsza eskadra brytyjskich okrętów wojennych. Jej początkowym celem była niewielka wyspa Ascension na środkowym Atlantyku.
Nastroje Brytyjczyków najlepiej wyraziły media.
Oto moment, na który czekaliśmy od dawna. Klamka zapadła. Idziemy naprzód.
Chwilowo właśnie na wysepce Ascension znajdowało się brytyjskie centrum dowodzenia marynarki wojennej. 10 dni później w Londynie Rada Wojenna podjęła decyzję o odbiciu Falklandów. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan wyraził poparcie dla zbrojnej akcji odzyskania wysp.
Już 25 kwietnia armia brytyjska przeprowadziła desant na południowej Georgii, okupowanej przez wojska argentyńskie. Po dwudniowych walkach udało się odbić ten zimny i złowrogi 100-milowy pas ziemi znajdujący się zaledwie 1000 kilometrów od Antarktydy.
Ostatniego dnia kwietnia z brytyjskiej bazy na wyspie Ascension wypłynęło 16 ciężko uzbrojonych okrętów. Wśród nich potężne niszczyciele Coventry, Glasgow, Sheffield, Bristol i Glamorgan.
Swój sprzeciw wyraził głównodowodzący wojskami argentyńskimi generał Mendes.
Z mojej strony to wygląda tak, że w XX wieku przez środkowy Atlantyk płynie potężna armada, aby rekolonizować dwie małe wyspy, które są kilkanaście tysięcy kilometrów od Wielkiej Brytanii i zaledwie kilkaset kilometrów od Argentyny. Ja, jako człowiek, nie mówiąc teraz żargonem, jako zwykły Argentyńczyk, sprzeciwiam się takiej wojnie.
W kierunku Falklandów udały się też najnowocześniejsze łodzie podwodne Splendid, Spartan i Conqueror oraz lotniskowce Hermes i Invincible. Brytyjczycy do odbicia wysp rzucili najlepsze oddziały i swój najlepszy sprzęt.
Pierwszego maja niebo nad południowym Atlantykiem zrobiło się czarne.
1 maja 1982 roku stało się to, co musiało się stać. Na atak oczekiwano od dawna. Gdyby Londyn nie zareagował, pod znakiem zapytania stanęłaby obecność Brytyjczyków w Gibraltarze i w Hongkongu.
To właśnie Hiszpania i Chiny, jako jedne z nielicznych państw, poparły argentyńską inwazję na Falklandy. W takiej sytuacji, by nie dopuścić do utraty resztek dawnego brytyjskiego imperium, rząd premier Margaret Thatcher zdecydował się na totalny atak.
Wojskowa junta w Buenos Aires początkowo przekonana była, że Londyn nie zdecyduje się na operację zbrojną tak daleko od Europy. Nigdy też generał Leopoldo Galtieri nie mógł przypuszczać, że Brytyjczycy zaatakują z taką furią.
Co więcej, władze w Buenos Aires swoje najlepsze oddziały musiały ulokować na granicy z Chile. Tamtejszy rząd z generałem Augusto Pinochetem na czele, licząc na brytyjsko-argentyńską wojnę, zamierzał najechać osłabionego sąsiada.
Już podczas pierwszego dnia walk o odzyskanie Falklandów brytyjskim bombowcom udało się zatopić chlubę argentyńskiej marynarki wojennej, krążownik generał Belgrano oraz dwa ogromne transportowce Rio Carcarana i Isla de los Estados.
The cruiser was hit by torpedoes yesterday outside the British defense zone, southeast of Tierra del Fuego, on the southern tip of Argentina.
Krążownik Belgrano został wczoraj trafiony torpedą na południowy wschód od ziemi ognistej przy południowej Argentynie. To na pewno osłabi argentyńskie morale. Jak do tej pory tamtejsze władze starały się minimalizować brytyjskie sukcesy, a ta wiadomość pozostaje w kontraście z wcześniejszymi doniesieniami, że Argentyńczycy wygrywają.
Wiadomość o zatopieniu Belgrano w Argentynie była szokiem. Na pokładzie znajdowało się także wielu cywilów. W tej sprawie po raz kolejny głos zabrała premier Margaret Thatcher.
Staramy się użyć jak najmniej przemocy, ale ten krążownik i inne niszczyciele i w ogóle okręty argentyńskie na południowym Atlantyku są dla nas poważnym zagrożeniem.
Wokół archipelagu z niespotykaną siłą rozgorzała zabójcza wojna morska. Argentyńczycy do walki wysłali swoje dwa największe niszczyciele, Segui i Piedra Buena. Swój ostatni komunikat nadał kapitan brytyjskiego niszczyciela HMS Sheffield.
The attack was made by low-flying aircraft, slipping in beneath the fleet's guard. HMS Sheffield, on the edge of the defensive screen, received only seconds warning.
Atak został przeprowadzony przez nisko latający samolot. HMS Sheffield został za późno ostrzeżony. Bomby spadły na środek okrętu, powodując potężny pożar. Już po chwili cały statek był pełen czarnego, trującego dymu. Kapitan wydał rozkaz opuszczenia okrętu.
Taki stan rzeczy utrzymywał się przez 3 tygodnie. Podczas całego tego okresu obie wrogie armie prowadziły zaciętą walkę w obrębie południowego Atlantyku. Brytyjczykom nie udało nawet zbliżyć się do Falklandów.
Straty po obu stronach były ogromne. Brytyjczycy stracili swój najlepszy i najpotężniejszy okręt, niszczyciel HMS Coventry. Argentyńczykom udało się zatopić jeszcze kilka nieprzyjacielskich statków. Uszkodzonych zostało kilkanaście brytyjskich jednostek.
Sytuacja wydawała się beznadziejna. Wojska argentyńskie odnosiły o wiele mniejsze straty. Morale brytyjskich żołnierzy wyraźnie spadało, jednak ciągle nie udawało się podpłynąć do archipelagu na tyle blisko, by móc przeprowadzić desant.
Sytuacja zmieniła się 21 maja. W 3 tygodnie po rozpoczęciu działań zbrojnych dramatyczny komunikat nadał major Southby Taylor.
Halo, Antrim, jesteśmy na miejscu, powtarzam, jesteśmy na wyspie.
Jesteście na miejscu, tak? Halo, potwierdźcie to.
Tu kapitan grupy B, jesteśmy w okolicach dwóch sióstr.
Na ten sygnał dowództwo wojsk brytyjskich czekało od początku operacji. Jednej z grup desantowych z krążownika Norland udało się zająć Zatokę San Carlos, skąd atak na pozostałą część wysp był bardzo trudny. W tej chwili nie miało to jednak większego znaczenia.
Najważniejsze było to, że Brytyjczycy wreszcie po 3 tygodniach przeprowadzili na Falklandy udany desant. I kiedy droga na Malwiny wydawała się otwarta, argentyńskie samoloty zatopiły brytyjski okręt, na którym czekały śmigłowce gotowe do ataku.
W jednej chwili cała akcja zbrojna w celu wyzwolenia Falklandów wydawała się wielką porażką.
Po 3 tygodniach walk na Oceanie Atlantyckim brytyjska akcja wydawała się zmierzać ku smutnemu końcowi. Londyn wyraźnie tracił cierpliwość i pomysł na odbicie Falklandów. Sytuacja stawała się coraz bardziej krytyczna.
Zajęcie Zatoki San Carlos zaledwie na kilka godzin dało jednak żołnierzom Jej Królewskiej Mości nadzieję na sukces. Zatopienie transportowca Atlantic Conveyor było dla brytyjskiego dowództwa czarnym koszmarem. To nie mogło się zdarzyć w takim momencie.
Ostatnią deską ratunku była decyzja o rzuceniu do walki 2. i 3. regimentu spadochroniarzy w rejon miasta Goose Green. Jeśli ten manewr się powiedzie, Falklandy pozostaną brytyjskie. O tym, co się stanie, jeśli taki ruch się nie uda, wolał nie myśleć nikt. Mijał 4. tydzień brytyjsko-argentyńskiej wojny. Obie strony zaczęły wykazywać zmęczenie ciągłymi bojami. Walka na oceanie trwała dzień i noc. Nadszedł 30 maja. Najważniejszy dla Londynu dzień podczas całej operacji.
Pod wieczór rozpoczęto próbę desantu na Falklandy 2. i 3. brytyjskiego regimentu spadochroniarzy. Pogoda wyjątkowo nie sprzyjała atakującym komandosom. Wojska argentyńskie nie spodziewały się jednak takiego szturmu.
Rzucone do akcji jednostki były najlepszymi brytyjskimi oddziałami. Sukces przyszedł im z nieludzkim trudem. Największa bitwa rozegrała się w pobliżu miasta Goose Green. Tego jednego dnia w walkach zginęło blisko 400 osób.
Jestem teraz w wodzie. Jesteśmy na plaży. Idziemy po brzegu ze spadochroniarzami ciężko obładowanymi bronią i amunicją. To jest bardzo cicha noc. Świecą gwiazdy. Brytyjscy spadochroniarze są z powrotem na Falklandach.
Na Falklandach załopotała czerwono-granatowa brytyjska flaga. Telegram do premier Margaret Thatcher wysłał generał Jeremy Moore, szef sztabu Armii Zjednoczonego Królestwa.
Jestem szczęśliwy, mogąc poinformować jej królewską mość, że Union Jack ponownie powiewa nad Falklandami. Boże, chroń królową!
Było jednak jasne, że trzeba jeszcze przelać wiele krwi, by odzyskać kontrolę nad Malwinami. Gdy tylko drugi i trzeci regiment spadochroniarzy zajął pozycję wokół Goose Green, Brytyjczycy do ataku rzucili wszystkie wojska z rejonu południowego Atlantyku.
Już 4 czerwca rozpoczęto długotrwałe i wyniszczające bombardowanie argentyńskich stanowisk. Strzały i wybuchy było na wyspach słychać dzień i noc. Brytyjczycy nagle dostali wiatru w żagle. Teraz albo nigdy.
W takiej sytuacji inicjatywa leżała wyłącznie po ich stronie. Już po kilku dniach podeszli zaledwie 50 km pod stolicę Falklandów, Port Stanley. 11 czerwca zdobyto szczyt Longdon, który stanowił strategiczne miejsce na wyspie.
Zepchnięty do obrony szef wojsk argentyńskich w Port Stanley, generał Menendez, mając pod sobą 10 tysięcy żołnierzy, rozpoczął próby negocjacji. Tymczasem oddziały brytyjskie przygotowywały się do operacji Dziurka od Klucza.
Celem tej akcji było opanowanie stolicy, Port Stanley. Naprzeciwko siebie stanęło blisko 30 tysięcy wrogich sobie żołnierzy. Niebo nad Falklandami tym razem zrobiło się purpurowe. Nad całym archipelagiem zaległa śmiertelna cisza.
W połowie czerwca 1982 roku przewaga wojsk brytyjskich w walce o Malwiny była wyraźna. Tylko wyjątkowy pech mógł im przeszkodzić w zdobyciu Falklandów. Atakujący komandosi coraz to wypierali Argentyńczyków z kluczowych przyczółków.
Jednak straty po obu stronach były poważne. Było jasne, że walka o Port Stanley przeniesie setki, jeśli nie tysiące ofiar. Zdobycie stolicy i największego w archipelagu portu było konieczne dla odzyskania całych Falklandów.
Tymczasem 14 czerwca to oddziały argentyńskie rozpoczęły zakrojoną na szeroką skalę operację. Po raz kolejny wydawało się, że wojskom jej królewskiej mości znowu wymyka się z ręki pewne zwycięstwo. Argentyńczycy ponownie święcili triumfy.
W czerwcu 1982 roku na Falklandach rozegrała się wojna na śmierć i życie. Wyspy spływały krwią. Jedna z największych podczas tego konfliktu bitew miała miejsce w końcowych chwilach zamętu. 14 czerwca po raz ostatni na Malwinach zatrzęsła się ziemia.
Po całym dniu ciężkich walk brytyjskim wojskom udało się wreszcie wejść do stolicy archipelagu. Port Stanley. Miasto płonęło. Trwały jeszcze ostatnie uliczne walki. Konflikt zbrojny dobiegł końca. Przynajmniej na razie. Głos zabrała premier Thatcher.
Po udanym wczorajszym ataku generał Moore zdecydował się kontynuować akcję. Argentyńczycy zaczęli się wycofywać. Nasze wojska doszły do Port Stanley. Wielu wrogich żołnierzy zaczęło się poddawać. Machali białymi flagami. Nasze oddziały dostały rozkaz użycia siły tylko w obronie własnej.
Po udanym wczorajszym ataku generał Moore zdecydował się kontynuować akcję. Argentyńczycy zaczęli się wycofywać. Nasze wojska doszły do Port Stanley. Wielu wrogich żołnierzy zaczęło się poddawać. Machali białymi flagami. Nasze oddziały dostały rozkaz użycia siły tylko i wyłącznie w obronie własnej.
Późnym wieczorem generał Menendez poddał swoje wojska głównodowodzącemu brytyjskimi siłami zbrojnymi generałowi Jeremiemu Moore'owi. Union Jack na dobre załopotał nad Falklandami. Po raz pierwszy od 3 miesięcy na południowym Atlantyku zrobiło się cicho.
Setki, może tysiące argentyńskich żołnierzy maszeruje przez ulice. Niektórzy z nich są poważnie ranni. Wyglądają jak pokonana armia. Wokoło leżą resztki broni i ciężkiego sprzętu. Wszyscy idą do punktu zbornego, gdzie nastąpi kapitulacja.
Tego dnia wokół archipelagu stacjonowało aż 36 brytyjskich okrętów. Londyn do końca był bowiem przygotowany na wszystko. Do końca nie było wiadomo, jak rozwiną się walki na wyspach. 25 czerwca na Falklandy powrócił gubernator Rex Hunt.
Podczas starć na Malwinach i na wodach południowego Atlantyku śmierć dosięgła 255 żołnierzy brytyjskich i ponad 700 argentyńskich. Rannych zostało kilka tysięcy osób biorących bezpośredni udział w walkach.
Od tej pory nie mogło być żadnej mowy o dyplomatycznych próbach rozwiązania konfliktu wokół Falklandów. Zaraz po wojnie obie strony rozpoczęły przygotowania do kolejnej konfrontacji. Reżim w Buenos Aires poważnie zwiększył budżet wojenny.
W tym samym czasie Brytyjczycy poczęli rozbudowę swojej bazy i portu na Malwinach. W rejon południowego Atlantyku powróciły ciężko uzbrojone niszczyciele. Kolejna krwawa i nikomu niepotrzebna wojna wisiała na włosku.
Między Argentyną a mieszkańcami Falklandów na długo zapanowało zupełne milczenie. Pierwszy lot między kontynentem a archipelagiem odbył się dopiero 17 lat później. Przez ten czas nie utrzymywano żadnych kontaktów.
Niemniej w czerwcu 1982 roku, po zakończeniu działań zbrojnych, cały świat odetchnął z ulgą. Było wówczas jasne, że nawet najmniejszy konflikt może przerodzić się w globalną zawieruchę. Waszyngton i Moskwa ciągle śledziły dramatyczne wydarzenia wokół Falklandów.
Przez 3 długie miesiące, jak na zwolnionym filmie, przypatrywano się brytyjsko-argentyńskim zmaganiom. Przez 3 miesiące oczy wszystkich zwrócone były na maleńkie wyspy, o istnieniu których wcześniej mało kto wiedział.
Argentyńczycy zostali upokorzeni. Wielka Brytania święciła triumfy. Blisko 1000 osób niestety straciło życie. Bezsensowna wojna o Falklandy dobiegła końca.
Pamięć o wojnie o Falklandy w Wielkiej Brytanii i w Argentynie do dziś jest bardzo żywa. W Buenos Aires świętuje się 2 kwietnia, dzień inwazji na Malwiny, a w Londynie 14 czerwca, dzień ostatecznego odbicia archipelagu.
Stosunki brytyjsko-argentyńskie nigdy nie wróciły do normalności. Argentyńczycy zostali w tej wojnie zbytnio upokorzeni, a Brytyjczycy nie mieli do Buenos Aires żadnego zaufania. Mediacje nie przynosiły żadnego rezultatu.
Echa wojny o Falklandy ciągle powracają. Argentyńczycy nadal nie mogą pogodzić się z tym, że Malwiny znajdują się pod zwierzchnictwem Londynu. Jak na razie spór wydaje się uśpiony. Nigdy nie wiadomo, co przyniesie jutro.